Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 29 rozdział. Za chwilę będziemy czytali z rozdziału 30, ale najpierw jeszcze na chwilkę wróćmy do 29 rozdziału, gdzie znajdujemy kontekst wydarzeń, o których mówi 30 rozdział. Czytając poprzedni 29 rozdział, widzieliśmy, jak Dawid w swym duchowym, można powiedzieć, amoku, w stanie odstępstwa od społeczności z żywym Bogiem, przystaje do króla Gat, filistyńskiego króla Akisza, i z tym królem udaje się na wojnę przeciwko własnemu ludowi. Udaje się, aby walczyć przy boku Achisza przeciwko królowi Saulowi, na którego wielokrotnie miał okazję podnieść swą rękę, ale nigdy tego nie zrobił. Ale tutaj, w tym stanie desperacji, w tym stanie zniechęcenia, w tym stanie niewiary, w której zamiast pytać się Boga, kieruje się własnym rozumem i ucieka po schronienie do wrogów Bożego ludu, do Filistynów, Dawid popełnia błąd za błędem i coraz bardziej pogrąża się w swym nieposłuszeństwie. Kiedy patrzymy na mapę i widzimy miasto Syklag, w którym Dawid mieszkał, do pola bitwy, na które Dawid się udał ze swoimi żołnierzami, było ponad 100 kilometrów. A więc Dawid musiał wędrować kilka dobrych dni wraz z całym swoim zastępem 600 wojowników w zbrojach. Przypuszczam, że Filistyni ich wyposażyli, Achisz ich przygotował, wyposażył ich do tej bitwy. I z tym wszystkim wędrowali do Afek, aby tam stanąć u boku Filistynów i walczyć z Saulem. Ale jak widzieliśmy w 29 rozdziale, Boża opatrzność nie pozostawiła Dawida samego. Boża ręka była nad Dawidem. Bóg się zlitował nad nim i nie pozwolił mu stanąć przeciwko Bożemu ludowi. Bóg cudownie uchronił go. Wierzę, że to Bóg włożył do serca tych książąt filistyńskich ten strach i tą obawę i dał im zrozumienie, że Dawid po ich stronie to nie sprzymierzeniec, ale to zagrożenie. I oni nie zgodzili się, aby Dawid ruszał z nimi do boju. Mimo wstawiennictwa Achisza, książęta filistyńscy pozostali nieugięci. Nie zgodzili się, aby z nimi ruszył do bitwy. Wyobraźcie sobie, jak Dawid i jego wojownicy musieli się czuć, kiedy przemaszerowali taki kawał drogi tylko po to, aby zostać odesłanymi z powrotem do domu. Dawid wraca do Syklag, kolejne ponad 100 kilometrów marszruty w rynsztunku bojowym. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak się czuli ci malkontenci. Bo pamiętacie, że ci, którzy przyszli do Dawida, to byli ci najbardziej narzekający z Izraela, tak? To byli ci wszyscy niezadowoleni. To byli ci wszyscy obciążeni tymi długami, tymi problemami. I to oni byli zastępem Dawida. Dawid tam ich szkolił i mam nadzieję, że już wiele zmian nastąpiło w ich postawie, ale taka podróż piesza, 110-120 kilometrów w jedną stronę i potem w drugą, pewnie dała im się we znaki. Co za bezsensowna wyprawa. Żadnych łupów, żadnych zdobyczy. Taki szmat drogi na nic. Zmęczeni, sfrustrowani, zniechęceni wracają do domu. Do domu. Dom to takie piękne słowo. Dom. Jeśli masz dom, to wiesz, że to piękne miejsce. Dobrze, że mają gdzie wrócić. Tam czekają na nich stęsknione żony, dzieci. Jeszcze parę kilometrów i usiądą przy stole. Najedzą się, odpoczną. Położą się do wygodnego łóżka. Ach, szybko zapomnimy o tej bezsensownej wyprawie do Afek. Dziwne tylko, że gdy zbliżają się do Syklag, nikt nie wychodzi na ich spotkanie. Nie ma kobiet z tamburynami, nie ma dzieci wybiegających im naprzeciw. Nikt nie przychodzi ich pozdrowić, nikt nie przychodzi ich powitać. Nikt nie cieszy się z ich powrotu, ale z daleka widzą dym. O, pewnie żony coś wyjątkowego gotują. Pewnie tak napaliły w piecach, coś tam muszą dobrego szykować. Ale im bliżej podchodzą, tym więcej tego dymu i jakoś za dużo trochę, jak na gotowanie. Jakby wszystkim się przypaliło coś. Coś jest nie tak. Ich serca zaczynają bić szybciej. Niektórzy może przyspieszają kroku, a jeszcze inni zaczynają biec, aż ich oczu ukazuje się miasto. I czytamy w pierwszym wierszu 30 rozdziału, że gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb, czyli na południe. Dawid był na północy ze swoimi żołnierzami, a tutaj Amalekici wtargnęli na południe i do Syklak. Zdobyli Syklak i puścili je z dymem. Oto zamiast domów same zgliszcza. Możemy sobie tylko wyobrazić panikę Dawida i jego wojowników na widok spalonego miasta. Oczami wyobraźni widzę ich biegających z miejsca w miejsce w poszukiwaniu najbliższych. Może gdzieś moje dzieci się schowały, może wołają ich po imieniu, może gdzieś są wokół miasta, może gdzieś się ukryli. Nie ma ciał. Miasto jest puste, wszystko spalone, ale nie ma ciał. Czytamy w drugim wierszu, że Amalekici wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. Oto gdy Dawid i jego wojownicy stali u boku Filistynów, by walczyć z Izraelem, Amalekici najechali południe. I oto stoi miasto bez mężczyzn, same kobiety i dzieci. Łatwy łup. Nawet nie było z kim walczyć. Nie trzeba było przelewać krwi. Po prostu weszli do miasta i wszystkich wzięli jako niewolników. Zabrali, co można było zabrać, złupili wszystko, a miasto spalili. Możemy tylko próbować sobie wyobrazić rozpacz Dawida i jego mężów. Ale zanim przyjrzymy się ich rozpaczy, zauważmy, że w tym obrazie jest taka ironiczna nuta Bożej sprawiedliwości. Czy pamiętacie, co Dawid robił podczas swego pobytu w Syklak? Jakże tam mijały mu dni? Pamiętacie? W 27 rozdziale czytaliśmy, że Dawid wyprawiał się wraz ze swoimi wojownikami i czynili wypady na Geszurytów, Girzytów i Amalekitów. Ci bowiem zamieszkują ziemię, która się ciągnie od Telam aż do Szur i aż do Egiptu, czyli na jeszcze bardziej na południe. A ilekroć Dawid uderzał na jakiś kraj, nie pozostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety. Zabierał owce i bydło, osły i wielbłądy i szaty i wracał do Akisza. A więc to, co Dawid robił, to czym Dawid się zajmował przez ten czas pobytu w krainie Akisza, teraz Amalekici uczynili jemu. Ale Amalekici byli bardziej miłosierni niż Dawid. Dawid wybijał wszystkich do nogi. Ci natomiast uprowadzili żywcem kobiety i dzieci. Bóg w swojej łasce i miłosierdziu, kiedy jest zmuszony, by nas karać, by nas dyscyplinować, czyni to w swojej łasce, w swoim miłosierdziu. Chwała Mu za to. Dawid w niejednym psalmie modlił się: Panie, dziękuję Ci, że nie dajesz mi tego, na co zasługują moje grzechy. Dziękuję Ci, że w swoim miłosierdziu mnie karasz. I modlił się: nie karaj mnie w swym gniewie. Bracie i siostro, jeśli jak Dawid schodzisz z Bożej drogi i błądzisz, Bóg Cię będzie sądził. Ale módlmy się, aby sądził nas w swej łasce i w swym miłosierdziu, a nie w swym gniewie. Bo czytamy, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Straszna to rzecz, kiedy wierzący ludzie lekceważą łaskę Pana Jezusa Chrystusa, deptają krew, którą zostali odkupieni, sprzeniewierzają się Bogu i świadomie grzeszą. Czytamy, że mogą oczekiwać tylko gniewu i sądu. Jeśli Bóg ma przyjść do nas w sądzie, aby nas ratować, aby nas zbawić, niechaj tak się stanie. Ale módlmy się, aby uczynił to w swojej łasce i miłosierdziu, aby nas nie zniszczył, ale byśmy, tak jak Dawid, doświadczywszy sądu, znaleźli zbawienie. Czytamy w wierszu 4, że Dawid i wojsko, które z nim było, wybuchnęli głośnym płaczem. Wyobraźcie sobie 600 chłopa, którzy płaczą jak małe dzieci. I czytamy, że tak płakali, że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Oni płakali i płakali i płakali w swej bezsilności, w swojej rozpaczy. Oto to wszystko, co tam złupili, oto to wszystko, co zdobyli u Filistynów, w jednej chwili zostało im odebrane i więcej, jeszcze stracili żony i dzieci. Bracie i siostro, jest to dla mnie i dla ciebie wielkie, wielkie ostrzeżenie, że jeśli chcesz szukać bezpieczeństwa w krainie wroga, jeśli chcesz wyjść z Bożej ziemi obiecanej, tak jak Dawid zostawił ziemię Izrael i poszedł szukać schronienia u Filistynów, u Bożych wrogów, to wiedz, że chociaż możesz się przez jakiś czas cieszyć tym, co tam zdobędziesz i możesz mieszkać w Syklak i czuć się bezpieczny i robić plany na przyszłość i może ci się wydawać, że uciekłeś od problemów, nie jesteś już prześladowany, tak jak Dawid był prześladowany przez Saula, gdy mieszkał w Judei. Może ci się wydawać, że jesteś w bezpiecznym miejscu i wszystko będzie dobrze, ale to w jednej chwili może się zmienić. Psalmista mówi, stawiasz ich na śliskim gruncie. Tych, którzy ufają w tych rzeczach doczesnych, w bogactwie, w zdrowiu, w pięknie. Mówi, stawiasz ich na śliskim gruncie. Wrócisz się, już nie ma twojego bezpieczeństwa. Nie ma twojej przyszłości. Nie ma nic. Dawid, jego bliscy płaczą. Wszystko stracone. Myślę, że dla Dawida był to jeden z najniższych punktów jego życia. Izrael, czy może liczyć na pomoc Izraela? Skąd zbiegł i już 1,5 roku go tam nie ma? Czy ktoś może mu pomóc z Izraela? Czy Filistynie, czy Filistyńczycy mogą mu pomóc? Oni dopiero co go odesłali do domu. Patrzą na niego jako na zagrożenie. Jego rodzina? Nie ma rodziny, żeby pomóc. Wszyscy zabrani. Ale ma jeszcze przyjaciół, jeszcze są ci wierni wojownicy. Oni mu pomogą, oni go wesprą. W wierszu 6 czytamy, że Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud, to znaczy jego żołnierze, bo tylko oni z nim byli, lud zamierzał go ukamienować. Jego żołnierze mieli dosyć Dawida. Oni mówią, to twoja wina, to przez ciebie. To ty nas tu sprowadziłeś, twoja wina. Przez ciebie straciliśmy wszystko. I Dawid rozgląda się po tych przyjaznych twarzach, po tych, którzy byli gotowi pójść i przynieść mu wodę z Betlejem, ryzykując własne życie. Ale na ich ustach nie ma uśmiechu, w ich oczach nie ma już przyjaźni. Jest tylko bezgraniczny żal i złość. I w ich rękach ściskają kamienie. Dawid znalazł się w miejscu, gdzie już nie miał na niczym się oprzeć, na nikim. Bracie i siostro, powiedz mi, czy jest to dobre miejsce, czy jest to złe miejsce? Chciałbyś się znaleźć w takim miejscu, gdzie nie masz nic i wszyscy są przeciwko tobie? Czy jest to dobre miejsce? To jest ironia Bożego działania. Ale bracia i siostry, to było najlepsze miejsce dla Dawida. To było najlepsze miejsce. Po raz kolejny Dawid się przekonał, że przeklęty każdy, kto polega na ciele. Po raz kolejny Dawid przekonał się, że nie ma w tym świecie żadnej skały, tylko Bóg. Ludzie zawodzą, przyjaciele odwracają się, rodzina może ci być zabrana w jednej chwili, twój majątek i dobytek, ciężko zaharowany, może zniknąć, ulecieć jak ptak. Nie ma się na czym oprzeć. Ja myślę, że nikt z nas nie modli się o to, aby Bóg nas zaprowadził do takiego miejsca. Raczej, kiedy Bóg nas sprowadzi do takich miejsc, kiedy stracisz pracę, kiedy nie możesz znaleźć pracy, kiedy zdrowie zaczyna ci szwankować i lekarze ci nie mogą pomóc, kiedy rodzina się od ciebie odwraca i w zborze zawodzą cię bracia, siostry, co zaczynamy robić? Dziękować za to Bogu? Mówić to najlepsze miejsce, w którym mogę być. Nie mam nikogo, tylko Boga. Czy zaczynamy marudzić? Zaczynamy płakać, aż nam brakuje łez. Nikt z nas nie chce być w takim miejscu. Jeśli ktoś z was chce, to pogadajcie ze mną po nabożeństwie. Ale ja nie chciałbym się znaleźć w takim miejscu, że Bóg zabrałby mi wszystko, co mam, co jest dla mnie cenne i bliskie. Ale czasami, drogi bracie i droga siostro, to jest jedyna droga, żeby ratować twą duszę. Zabrać ci twoją laskę, na której się opierasz. Zabrać ci twoje poczucie, że sobie poradzisz bez Boga. Że masz przyjaciół, że masz rodzinę, że masz pracę, że masz zdrowie, że masz to czy tamto i myślisz, że dasz sobie jakoś radę. Czasami, aby ratować naszą duszę, która już nie polega na Bogu, która się już nie taka jest, taka jest dojrzała i taka mądra i taka pewna siebie i taka nasycona, że nawet się nie musi pytać Boga, tak jak Dawid się nie pytał Boga, kiedy szedł do Filistynów. Bóg musi taką duszę złamać, aby ją ratować. Taka dusza jest na drodze zagłady. Taka dusza, która radzi sobie bez Boga, to jest bezbożna dusza. I oby Bóg złamał wszystkie nasze laski, które sprawiają naszą bezbożność. Wszystkie nasze podpory, w których pokładamy ufność raczej niż w Bogu, który nam wszystkiego udziela. Niechaj Bóg złamie twoją i moją laskę, drogi bracie i droga siostro, jeśli to miałby uratować moją i twoją duszę. Od życia w nieposłuszeństwie, od życia w zadufaniu samego siebie i swoich możliwości. Może tak się nie modlimy, może sobie tego nie życzymy. Ale drogi bracie i droga siostro, jeśli Dawid, mąż według Bożego serca, musiał znaleźć się w takim miejscu, aby otrzeźwieć, aby położyć na nowo swą ufność w Bogu, być może ktoś z nas tego też będzie potrzebował. Zachowaj nas Boże, żeby to się stało w takiej mierze. Nie zawsze musi to być tak drastyczne. Tutaj mamy pewien biblijny obraz, abyśmy dobrze dostrzegli te prawdy, aby nami to zatrząsło, abyśmy popatrzyli na tego męża według Bożego serca w takim dole, w takiej rozpaczy, w takiej beznadziei, abyśmy w chwili, kiedy my płaczemy, w chwili, kiedy nam się nie powodzi, w chwili, kiedy nam się gdzieś ziemia zatrzęsie pod nogami, kiedy nasz syklak upadnie, cokolwiek by to nie było, abyśmy patrząc na to, co zrobił Dawid, wiedzieli, gdzie się udać w takiej chwili, gdzie znaleźć ratunek, gdzie znaleźć oparcie, gdzie znaleźć zbawienie. Czytamy tutaj w wierszu 6, że Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. To nie są żarty. To nie było tak, tylko że oni na chwilę, wiecie, się zezłościli i zaraz im przeszło. Ale przypuszczam, że oni już tam szemrali, że oni już tam się zbierali, oni już szykowali. Czytamy, jest to było to wielkie niebezpieczeństwo. Lud bowiem zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Jahwe, swoim Bogu. To jest słabe tłumaczenie tutaj. Użyte tutaj wyrażenie oznacza: Dawid znalazł siłę w Bogu. Dawid posilił się w Bogu. Dawid wzmocnił się w swoim Bogu, w Jahwe. Wiecie, co jest narzędziem szatana w takich chwilach? Kiedy jesteś w takim dole i wszyscy są przeciwko tobie, szatan ci mówi: nie ma szans. To twój koniec. Już teraz wszystko skończone. I kiedy próbujesz zwrócić swój wzrok na Boga, wiesz, co szatan ci powie? Ty do Boga? Ty odstępco? Ty grzeszniku? Ty chcesz wołać do Boga? Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Ty nie masz co wołać, jesteś skończony. Wiecie, to jest ciężkie miejsce. Kiedy grzeszymy i przez nasz grzech znajdziemy się w takim miejscu, kiedy jesteśmy nieposłuszni, kiedy nie żyjemy blisko Boga i gdy dotrzemy do tego miejsca rozpaczy, dotrzemy do tego miejsca, kiedy zaczną się nasze plany sypać, kiedy nasze knowania się rozpadają. I wtedy nie liczmy, że szatan nas pocieszy, że nas zachęci do pokuty. Nie, powiesz, dla ciebie nie ma pokuty, dla ciebie nie ma ratunku. Ty grzeszniku, ty odstępco, koniec z tobą. To jest głos, który będzie brzmiał w waszych uszach, jeśli znajdziecie się w takim miejscu. Nie jest łatwo w takim miejscu. To nie jest, wiecie, Dawid, który był kiedyś wcześniej na niwach zielonych, pas baranki, który grał na harfie i śpiewał psalmy. Wtedy mógł się wzmacniać Bogu, wtedy był blisko Boga, wtedy kochał Boga, służył Bogu, tak? To był dobry czas, żeby wtedy wołać do Boga. I wtedy Dawid się nie bał niedźwiedzia, nie bał się lwa, który nadchodził. Ale teraz to jest ten Dawid, który nie pytał się Boga, który zabrał tych ludzi do Filistii, który chciał stanąć przeciwko Bożemu ludowi w szeregach Filistynów. Jakże on teraz może zwrócić się do Boga Izraela? Jakże on teraz może wołać do Boga Izraela? Tylko wiedząc, jak miłosierny jest Bóg. Tylko wiedząc, jak wielkie jest serce naszego Boga. Że On jest jak ojciec, który stoi i patrzy, kiedy ten marnotrawny syn wróci. Bracie i siostro, nie mamy Boga, który jest ojcem, który się odwraca od swojego dziecka, które płacze i mówi: Tato, przebacz, wybacz mi, zbłądziłem, nabroiłem, ale zlituj się nade mną, pomóż mi. Wiesz, jak cię obraziłem, zgrzeszyłem przeciwko niebu, zgrzeszyłem przeciwko temu i tamtemu, ale zlituj się nade mną, wybacz mi. Wiecie, niektórzy wyobrażają sobie, że wtedy Bóg odwróci się plecami i nie słucha takich ludzi. I szatan ci powie: Bóg cię nie słyszy, przestań. Ale jeśli choć trochę znasz tego Boga, który się objawił w Jezusie Chrystusie, to wiesz, że jego ramiona są szeroko wyciągnięte, rozpostarte dla każdego pokutującego grzesznika. I Dawid się o tym przekonał i napisał w jednym z psalmów: Sercem skruszonym nie wzgardzisz, o Boże, duchem uniżonym, sercem skruszonym. Dawid wiedział, że nawet w tym miejscu, kiedy zawiódł Boga, zawiódł swoich przyjaciół, naraził na niebezpieczeństwo ich rodziny i swoją rodzinę, wiedział, że jeśli zawoła do Boga, to znajdzie w nim siłę, to znajdzie w nim ratunek. Dawid znał Boga miłosierdzia, Boga łaski, Boga litości, który nie postępuje z nami według naszych grzechów, ale który lituje się. Czy znasz takiego Boga? Boga pełnego miłosierdzia, pełnego litości, który jest bogaty w miłosierdzie. Czy znasz takiego Boga? Czy twój Bóg jest surowy i zimny i tylko ma listę przepisów? Co masz robić, czego nie masz robić, i jak coś nie tak jest, nie według tej listy, to się odwraca od ciebie i zostawia ciebie na pastwę twoich grzechów? Jaki jest twój Bóg? Czy znasz Boga Dawida, który w takim dole mógł wołać do niego i znaleźć w nim siłę i wzmocnić się w tym Bogu? Tu nie jest napisane, w jaki sposób Dawid się wzmacniał w Bogu. Więc nie mogę z pewnością stwierdzić, co Dawid robił, w jaki sposób wzmocnił się w Bogu. Ale patrząc na inne miejsca Słowa Bożego, mogę zasugerować kilka sposobów, w jaki ja i ty w godzinie naszej próby, w godzinie naszej słabości możemy wzmocnić się w naszym Bogu. Po pierwsze, jeśli chcesz doświadczyć mocnej Bożej ręki, to musisz się pod nią uniżyć. Jakub pisze: uniżcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Pierwsza rzecz, aby zbliżyć się do Boga, to nie wzbić się w górę, ale pójść jak najdalej w dół. Im bardziej się uniżysz, im bardziej przyznasz się do swojej winy, przestaniesz obwiniać okoliczności, Amalekitów, Filistynów, przyjaciół, doradców, ale spojrzysz na siebie i na swój grzech, i na swoje nieposłuszeństwo, tym bardziej Bóg się zbliży do ciebie i cię podniesie swoją mocną ręką. To pierwsza rada, najlepsza rada. Od tego trzeba zawsze zacząć. Spojrzeć na siebie i przyjść ze swoim grzechem, ze swoim nieposłuszeństwem ze swoją nieprawością do Boga miłosierdzia, do Boga, który ma moc przebaczyć grzechy, który ma moc oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, jeśli tylko wyznajemy nasze grzechy. Tak nam napisał apostoł Jan. Jeśli tylko wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Przebaczy nam nasze grzechy. Dawid też się o tym przekonał i w jednym z psalmów mówi: Ty odpuszczasz nam nasze winy, gdy nam zbytnio ciążą nasze występki, przebaczasz je. Więc jeśli chcesz znaleźć siłę w Bogu, to najpierw musisz przyznać się do swojej słabości. Musisz przyznać się do swojej duchowej nędzy, do swoich przewinień, do swoich błędów, do swojego grzechu. Po drugie, jeśli chcesz znaleźć siłę w Bogu, to musisz podnieść swoje oczy na Boga. Oto Dawid z jednym z psalmów mówi: Skąd nadejdzie pomoc? Skąd? Mówi: Oczy moje wznoszę ku górze. Tam jedynie jest nasza pomoc. Musisz spojrzeć na Boga. I bracie i siostro, obyś w czasie pokoju, obyś w czasie dobrobytu, obyś w czasie, zanim trafisz do tego miejsca, wiedział, jaki jest Bóg, żebyś mógł na Niego spojrzeć. Obyś nie podniósł swoich oczu i nie zobaczył tam fałszywego Boga, którego sobie wykształtowałeś sam, którego sobie wyrzeźbiłeś w swoim wyobrażeniu, jaki Bóg jest, ale abyś znał Boga, który się objawił w swoim Słowie. Obyś, kiedy podniesiesz oczy, zobaczył Boga, który się objawił w swoim Słowie. Abyś zobaczył Boga, który jest pełen litości, pełen miłosierdzia, pełen łaski, pełen dobroci, który czeka na ciebie, który nie odwróci się od ciebie, jeśli szczerze pokutowałeś. Obyś takiego Boga zobaczył, gdy podniesiesz swoje oczy. Tak, Boga, który gniewał się na ciebie, ale już się nie gniewa, jeśli szczerze pokutowałeś. Gniewał się na ciebie i dlatego cię karcił, i dlatego cię smagał, abyś nie zginął przez swój grzech i przez swoje nieposłuszeństwo. Ale teraz, kiedy przyszedłeś z wyznaniem swych grzechów, możesz śmiało zbliżyć się do czego? Do tronu łaski. Śmiało. Czytamy, że przez Jezusa Chrystusa mamy dostęp do tronu łaski i Słowo Boże zachęca nas, śmiało podejdźmy do tronu łaski, na którym jest Bóg łaski, Bóg miłosierdzia, abyśmy tam znaleźli miłosierdzie i łaskę w stosownej porze. Bóg okaże ci swoje miłosierdzie, jeśli z takim złamanym sercem podnosisz swoje oczy na Niego i znajdziesz w Nim siłę. Po trzecie, wspomnij na to, co Bóg już uczynił w twoim życiu. Oto Dawid mówi: Duszo moja, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw. Nie zapominaj. Wiecie, bracia, siostry, dobrze jest składać świadectwo, dlatego że wtedy nie zapominamy o tym, co dla nas Bóg uczynił. Dobrze jest mówić o tym, co Bóg dla nas uczynił, bo jak o tym nie mówimy, to niestety nie tylko ja, ale i wy zapominamy. Zapominacie. Musimy o tym mówić. Opowiadać o tych dobrych rzeczach, których uczynił dla nas Pan. Może już mówiłeś swoje świadectwo, ale mam nadzieję, że masz więcej niż tylko świadectwo nawrócenia. A poza tym, tak jak patrzę na was tutaj, to ja nie pamiętam już w większości z waszych świadectw. Nie pamiętam, jak się nawróciliście. I przypuszczam, że wielu innych braci i sióstr w ogóle nawet nie wie, może nigdy nie słyszało. Nie słyszało o tym, co Bóg uczynił w waszym życiu. Jakie cuda dla was uczynił. Jak was już wyratował wcześniej. Jak już wam okazał łaskę. Jak już wam pomógł. Może już przeszliście przez takie sytuacje. Może nie tego kalibru. Ale w sytuacji, gdzie wołaliście do Niego i Bóg przyszedł z pomocą. Kiedy wydawało się, że już nie ma ratunku, Bóg was uratował. Jestem przekonany, że macie takie świadectwa. Ja mam takie świadectwa. Kiedy widziałem, jak Bóg się troszczył o mnie, jak Bóg mi pomógł. Jak Bóg mnie znalazł, jak Bóg mnie wysłuchał. A więc trzeba o tym mówić, żeby o tym pamiętać. I w takich chwilach ciężkich wspominać. Boże, jeśli wyrwałeś mnie z paszczy lwa, z pazurów niedźwiedzia, jeśli wyrwałeś mnie z ręki Saula tyle razy, to wiem, że i teraz masz mi pomóc. Tak jak śpiewamy w jednej pieśni, On może, On leczył chorych, On leczył chromych, przywracał ślepym wzrok. On może pomóc i ci. Kiedyś to czynił? Dla innych to uczynił? W moim życiu coś tam już uczynił? Może pomóc i teraz tobie. A więc nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. Jak masz taką pamięć jak ja, to sobie zapisz. Ja czasami przeglądam swoje stare pamiętniki. Kiedyś miałem taki zwyczaj pisania pamiętników. I czytam tam o takich dziełach Bożych, które Bóg uczynił w moim życiu, o których już całkiem zapomniałem. O tym, jak Bóg był tu i tam ze mną, i tego dokonał, i tamtego dokonał. Czasami spotkam się z jakimś bratem po latach i zaczynamy wspominać stare czasy i sobie przypominam dobrodziejstwa Boże, jakie na mnie spadły. Jak Bóg okazał się wierny w moim życiu, jak wiele dobroci doświadczyłem od Niego. Nie zapominaj dobrodziejstw Bożych, bo możesz ich potrzebować. Wtedy się możesz wzmocnić w Bogu, kiedy wspominasz o tym, co Bóg dla ciebie już uczynił. I po czwarte, spojrzyj na obietnice Boże, o tym, do czego Bóg cię powołał w Jezusie Chrystusie. Pomyśl o tym, do czego Bóg ciebie powołał w Jezusie Chrystusie. Może twoje doświadczenie, może twoje zmaganie, może twój ból, może twoja strata są częścią Bożego planu doprowadzenia cię do doskonałości w Chrystusie. Bracia i siostry, nie możemy zapomnieć, do czego jesteśmy tutaj powołani. Do czego Bóg nas powołał w Jezusie Chrystusie? Czy do tego, żebyśmy mieli łatwe, lekkie i przyjemne życie? Jest taka Ewangelia dzisiaj na świecie. Są tacy ewangeliści, którzy taką Ewangelię głoszą. Przyjdź do Jezusa, a będziesz szedł drogą usianą płatkami róż. Bóg rozwiąże wszystkie twoje problemy. Bóg ci wszystko da. Tylko pomódl się do Niego. A zaraz zaświeci słońce. Ale to nie jest Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa. Jego Ewangelia mówi: dam wam życie i to życie obfite. Ale o jakim życiu Jezus mówi? Czy mówi o mieszkaniu w wielkim domu, jeżdżeniu wielkim samochodem i patrzeniu na wszystkich z góry? Nie. Mówi o radości, o pokoju, o szczęśliwości, zbawienia, o stawaniu się takim jak On, który nie jest miotany okolicznościami, nie jest zależny od okoliczności, ale który ma wieczną radość, ma wieczny pokój, ma wieczną społeczność z Ojcem. I Słowo Boże mówi nam, że musimy przejść przez wiele ucisków czy utrapień, aby wejść do Królestwa Bożego. A więc utrapienia też i takie doświadczenia są właśnie częścią Bożego planu, aby nas ratować. Więc z jednej strony nikt z nas nie chce się znaleźć w tych miejscach, ale patrząc na miłosierdzie Boże i dobroć Bożą i litość Bożą i łaskę Bożą, patrząc na to, jak Bóg nas już w przeszłości ratował i pomógł nam i wiedząc, że Jego myśli to są dobre myśli, to są myśli, aby nas uczynić podobnym do Jezusa. I to doświadczenie jest zbawcze dla naszej duszy. To doświadczenie nie jest końcem, a jeśli jest, to obyśmy dobrze skończyli i obyśmy mogli stanąć przed Bogiem z oczyszczonym sercem, które w pokucie doświadczyło Bożego przebaczenia. Ale być może nie jest to koniec. Być może Bóg ma coś przed nami jeszcze i to doświadczenie jest częścią Jego zamysłu, Jego planu. Oto Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. We wszystkim. I również to doświadczenie, i również ta strata, i również to cierpienie, i również ten ból, i również to zmaganie, jeśli oddasz to Bogu, jeśli miłujesz Boga, jeśli rzeczywiście chcesz podobać się Bogu i chcesz żyć dla Jego chwały, chcesz żyć ku Jego upodobaniu, Bóg jest w stanie to obrócić ku dobremu w twoim życiu, nie ku złemu. Wiemy, że Bóg nie ma radości ani w śmierci grzesznika, ani w karaniu swojego ludu. Bóg zabija grzesznika, Bóg kara swój lud, dlatego że taka jest konieczność, dlatego że tego wymaga Jego sprawiedliwość. Ale Bóg nie ma w tym upodobania. Bóg raduje się, gdy błogosławi, gdy udziela dobra, gdy napełnia nasze serca szczęśliwością. To jest Boży zamysł. Jego myśli to nie są złe myśli. Jego myśli to są dobre myśli. Bóg ma o tobie dobre myśli, bracie i siostro. Dlatego pamiętaj o tym w tych ciężkich chwilach, w tych doświadczeniach. Jeśli się uchwycisz Boga w swej pokucie, wznosząc swój wzrok na Niego, wiesz, jaki jest twój Bóg i wspominasz Jego minione wyzwolenia i z nadzieją pokładasz i to doświadczenie w Jego ręce, aby uczynił to, co dobre. Znajdziesz siłę w Bogu, tak jak Dawid ją znalazł. I od tego momentu widzimy, że tak jak Dawid schodził coraz niżej, tak Dawid znowu zaczyna iść coraz wyżej. Chwała Bogu. Chociaż sprawiedliwy potknie się 7 razy, Pan go zawsze podniesie. Wszyscy się potykamy, bracia, siostry. Nie okłamujmy się. Nie udawajmy świętszych niż jesteśmy. Nie udawajmy lepszych niż jesteśmy. Jesteśmy jacy jesteśmy, słabi. Potykamy się, popełniamy błędy. Ale jeśli kochamy Boga, choćbyśmy się potknęli 7 razy, to znaczy wiele razy, bo 7 to jest taka liczba w Biblii, która oznacza pełnię. Ile razy byśmy się nie potknęli, Pan nas podniesie. Oby nasze serca tylko były bliskie Niemu. Oby tylko nasze oczy w tej godzinie rozpaczy nie zostały odwrócone w innym kierunku. Obyśmy tak jak Judasz w swym żalu nie poszli i nie powiesili się. Obyśmy tak jak inni, jak Saul, zobaczymy, nie rzucił się na swój miecz w takiej godzinie rozpaczy, w takiej godzinie cierpienia. Ale żebyśmy tak jak Dawid wzmocnili się w naszym Bogu. Amen. Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Kochany Panie, jakże jesteśmy wdzięczni za Twe słowo i te lekcje, te obrazy naszego życia. Chociaż jest to Stary Testament, to możemy patrzeć na te słowa i czytać te historie w duchu Nowego Przymierza. Objawienie, które nam dałeś w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, Twojej łaski, Twego miłosierdzia. I wiemy, że to wszystko zapisane jest dla naszego pouczenia. I my dzisiaj, po tylu latach, czytając te słowa, widzimy w nich naukę i napomnienie i ostrzeżenie i zachętę dla nas dzisiaj, teraz, tutaj. Prosimy, kochany Boże, by Twój Święty Duch zapieczętował te lekcje w naszych sercach, abyśmy przechodząc przez nasze doświadczenia nie obruszali się, nie narzekali, nie biadali, nie byli jak niewierzący, którzy nie mają nadziei, ale abyśmy mogli znaleźć naszą siłę w Tobie. I z pewnością to, co przyszło na Dawida, było ponad jego siły. I z pewnością z ludzkiej perspektywy nie było dla niego ratunku, nie było wyjścia, nie było pomocy. Ale Panie, Ty bez nas, Ty stałeś się jego siłą, Ty stałeś się jego zbawieniem, Ty go uratowałeś, Ty go przeprowadziłeś i Ty dałeś mu oglądać jeszcze wiele dobrych dni. Kochany Panie, daj byśmy wzięli z tej historii lekcje dla siebie. Pociesz nasze serca, utwierdź je w Tobie. Daj byśmy byli ludźmi pokuty, nie ukrywając naszej grzeszności, nie ukrywając naszych słabości, nie udając, szczególnie przed Tobą, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy. Ale gdy potykamy się, gdy błądzimy, gdy schodzimy z Twojej drogi, obyśmy biegli do Ciebie w pokucie, szczerze przepraszając Ciebie za nasze grzechy, szczerze uniżając się przed Tobą, abyś mógł się zbliżyć do nas i udzielić nam swej wielkiej łaski. Daj, Panie, by nasze oczy były otwarte na to, jakim jesteś, abyśmy znali Ciebie prawdziwie takim, jakim jesteś. Nie mieli fałszywego obrazu Boga, ale znali Ciebie takim, jakim się objawiłeś w Jezusie Chrystusie. W Twojej łasce, w Twym miłosierdziu, w Twym przebaczeniu, w Twojej litości nad pokutującymi grzesznikami. Daj nam pamiętać Twoje dobre dzieła w naszym życiu. Daj nam, Panie, znać i ufać Twoim obietnicom i dopomóż każdemu z nas wzrastać w podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa w czasie dobrym, jak i złym. Obyśmy wzrastali. Obyśmy się do Ciebie upodabniali, aby było w nas więcej i więcej Twojego światła, Twojej sprawiedliwości, Twojej miłości, Twojej mądrości, Twego pokoju w naszych sercach i obfitości Twego życia w nas. O to wołamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.